Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura i Agata Pniewska przy mikrofonie. Dziś jest ze mną Joanna Rezmerowska. Cześć, Asiu.
Cześć.
Jesteś nauczycielką w szkole podstawowej, prywatnej i szpitalnej w Warszawie.
Tak, zgadza się.
Wiesz co, do czasu tak naprawdę, kiedy ciebie poznałam, nawet się nie zastanawiałam, co z nauką u dzieci, które długoterminowo przebywają w szpitalach. Jak funkcjonuje taka szkoła? Jak wyglądają zajęcia?
Przede wszystkim w szkole szpitalnej pracujemy z dziećmi indywidualnie. To też troszeczkę zależy od oddziału, na którym pracujemy. Ja pracuję między innymi na oddziale onkologicznym i hematologicznym. Tam pracujemy z dziećmi przy łóżkach, jeden na jeden. Lekcje trwają około 40 minut. Natomiast jeżeli dzieci na tyle dobrze się czują, jak na przykład na oddziałach psychiatrycznych, że mogą chodzić, mogą się poruszać, to wtedy spotykamy się na stołówce albo na świetlicy rocznikami, czyli na przykład dzieci z klasy siódmej mają razem lekcje, ale podchodzimy do nich bardzo, bardzo indywidualnie. Dzieci pracują ze swoimi podręcznikami, które mają w swojej szkole, żeby w momencie, kiedy wrócą do siebie, do swoich macierzystych szkół, nie miały po prostu zaległości.
Nie ma takiego zamieszania, że z tym dzieckiem przerabiasz jedną rzecz, z innym dzieckiem drugą rzecz w tym samym czasie tak naprawdę?
Myślę, że do tego można się przyzwyczaić. To zależy troszeczkę od ilości osób w grupie. Jeżeli grupa jest stosunkowo mała, to nie ma z tym problemu. Jeżeli grupa jest liczniejsza, no to trzeba sobie jakoś ten czas zorganizować i podzielić.
Pracujesz też w szkole tradycyjnej, standardowej. Którąś wolisz? Masz jakieś upodobania, w której łatwiej ci?
W jednej i w drugiej lubię pracować. Myślę, że praca w tych obydwu miejscach jest naprawdę wyjątkowa. I cieszę się, że mam i jedną szkołę, i drugą. Dwie są zupełnie inne, ale praca i w jednym, i w drugim miejscu jest dla mnie taka satysfakcjonująca i ciesząca bardzo.
Asiu, szpital, czyli choroba, ból i cierpienie, które w twojej codzienności dotykają dzieci. Co pozwala ci to wybierać, chcieć w tym być? Bo to jest po prostu trudne.
Myślę, że wszystko zaczęło się od takiego pragnienia, które Bóg złożył po prostu w moim sercu. Ja odkąd pamiętam, lubiłam przebywać w szpitalach i to dla wszystkich moich znajomych i dla mnie też było dziwne, bo ja tego nie rozumiałam do końca, dlaczego tak jest. Nigdy nie chciałam zostać lekarzem ani pielęgniarką. No i rozwiązanie przyszło w momencie, kiedy poznałam na nowo Boga. Wtedy zrozumiałam, że to Bóg poprzez pewne pragnienia, talenty, charyzmaty uzdalnia mnie do powołania, które dla mnie przygotował. I wierzę, że Bóg jak nas do czegoś powołuje, to też nas do tego uzdalnia. I zrozumiałam też, że Bóg potrzebuje też ludzi wiary w takich miejscach. W miejscach, gdzie jest cierpienie, w miejscach, gdzie jest ból. Potrzebuje ludzi, którzy zaniosą tam Jego miłość, Jego obecność. Potrzebuje ludzi, którzy będą się modlić za tych, którzy się źle mają.
I ty to robisz?
Też.
Modlisz się dokładnie z tymi dziećmi, które uczysz? Czy bardziej za te dzieci, po pracy?
Wiesz co, ja staram się trochę rozgraniczać moją pracę w tym miejscu i moją posługę. Wszystko zaczęło się od mojej pracy w tym miejscu, ale wiedziałam, że jest więcej. Zależało mi na tym, żeby też modlić się za te dzieci i żebyśmy razem ze wspólnotą mogli posługiwać w tym miejscu. I po rozmowie z kapelanem szpitalnym, który był bardzo otwarty na naszą posługę, posługę świeckich, zaczęłam też rozmawiać właśnie z liderami mojej wspólnoty. Zaczęliśmy rozeznawać, czy to jest też miejsce dla nas na ten czas. I w czasie tego procesu rozeznawania też przygotowywaliśmy się do tego, przygotowywaliśmy się do modlitwy za chorych. I jak padła taka decyzja, że zaczynamy tam posługę, to ustaliliśmy, że będziemy się pojawiać w tym szpitalu raz w miesiącu i będziemy prowadzić modlitwę uwielbienia i modlitwę wstawienniczą po mszy. Zaczęliśmy w kwietniu w 2021. Do dziś pamiętam naszą pierwszą posługę i taką dużą niepewność, co się wydarzy, czy ktokolwiek w ogóle przyjdzie. I pamiętam, że nie przyszło jakoś bardzo dużo osób do tej modlitwy, ale mieliśmy takie poczucie, że warto tam być dla każdej osoby. Bo wierzymy, że Pan Bóg chce błogosławić każdą osobę, która tam się po prostu też źle ma.
Spotykasz tam swoich uczniów albo rodziców?
Bardziej rodziców. Zdarza mi się spotykać rodziców, z którymi później jak gdzieś tam jestem na lekcjach, no to też rozmawiamy.
Jak oni to odebrali, jak cię pierwszy raz zobaczyli? Bo jednak znają cię z zupełnie innego miejsca, nie? Jako nauczyciela.
Bardzo pozytywnie. Myślę, że w ogóle osoby, które są w tym szpitalu, odbierają nas tam bardzo pozytywnie, naszą wspólnotę, bo to jest troszkę tak, że my się modlimy, mamy posługę całą wspólnotą raz w miesiącu, ale też mamy tam na przykład skrzynkę intencji, do której można wrzucić prośbę, więc my też cały czas modlimy się w tych intencjach, można zostawić też do siebie kontakt. Zawsze możemy się skontaktować z taką osobą, żeby też do niej pójść na oddział, żeby się pomodlić, bo zazwyczaj do kaplicy przychodzą głównie rodzice. Dzieci nie zawsze są w takim stanie, że mogą przyjść, więc najczęściej rozmawiamy, modlimy się w kaplicy razem z rodzicami, ale jest też taka możliwość, żeby pójść na oddział i pomodlić się bezpośrednio za dzieci.
Widzicie owoce tej modlitwy?
Tak, spływają do nas świadectwa, czasami do nas bezpośrednio, czasami do księdza, który też chodzi po oddziałach. Także widzimy owoce tej modlitwy, wierzymy też w to, że każda modlitwa otwiera niebo. Widzimy, że owoce przychodzą w różny sposób. Czasami uzdrowienie przychodzi od razu, czasami jest to jakieś przyspieszenie w leczeniu, czasami jakaś mądrość lekarzy. Bóg w swojej mądrości i miłości wie, co jest dla nas najlepsze i musimy Mu zaufać. I jeżeli nie widzimy na przykład owoców od razu, to zawsze towarzyszymy też tym rodzicom i wytrwale modlimy się za nich, wspieramy ich po prostu w tym trudzie. Ale jeżeli chodzi o świadectwa, to pamiętam taką sytuację, gdzie modliliśmy się na przykład za dziewczynkę, która leżała na ojomie i lekarze nie dawali jej wielu szans na przeżycie. Powiedzieli, że jeżeli przeżyje, to nie będzie widzieć i najprawdopodobniej będzie mieć ogromne problemy z chodzeniem. No ale Pan Bóg miał dla niej inny plan. Po modlitwie dziewczynka zaczęła zdrowieć. Pamiętam, jak przyszła w pełni zdrowa i sił na naszą rocznicową posługę. No i to było takie piękne widzieć ją razem z rodzicami i oddawaliśmy też Bogu za to chwałę. Widzieliśmy, jak Bóg uzdrawia serca, jak po modlitwie na przykład ustawały często skurcze u kilkuletniego chłopca, albo jak znikła wada serca, która była potwierdzona wcześniej dwukrotnym badaniem. Widzieliśmy, jak u 5-letniej dziewczynki znikła bardzo duża torbiel na jajniku i wyniki estrogenu, z tego co pamiętam, spadły z 400 do 20. Także owoce tej posługi widzimy. Czasami jest też jakieś na przykład przyspieszenie w leczeniu, które miało trwać bardzo długo. Ostatnio spłynęło do nas takie świadectwo chłopczyka, który miał do końca życia brać leki na refluks, który był skutkiem operacji przetoki, przełyku. I lekarze powiedzieli, że no niestety do końca życia trzeba będzie brać leki. Po modlitwie okazało się, że one nie są potrzebne. Nie? I lekarze byli bardzo zaskoczeni i nie wiedzieli, jak mają to wytłumaczyć.
Właśnie zastanawiam się nad reakcją i tym, co się dzieje w głowach lekarzy, kiedy dzieją się rzeczy niewytłumaczalne dla nich albo zupełnie przeciwne diagnozom, które postawili.
My nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z lekarzami. Mamy głównie kontakt z rodzicami, którzy przekazują nam informacje, jak na przykład lekarze reagują. I zazwyczaj mówią, że no nie rozumieją, dlaczego na przykład to się wydarzyło.
A ktoś im mówi, że modliliście się za te
dzieci?
No to dzieci?
Trzeba byłoby zapytać rodziców, okay, czy dzielą się tym, nie? Że była modlitwa. Chociaż raz mieliśmy faktycznie takie świadectwo, że pani doktor stwierdziła sama, że to musiało być jakieś takie Boże błogosławieństwo i łaska.
A pamiętasz, czego to dotyczyło?
To dotyczyło przyspieszenia, takiego gojenia jakiejś rany bardzo dużej, z którą chłopiec miał bardzo duże problemy. Tam się zaczął wytwarzać nadzwyczajnie szybko jakiś naskórek i wszyscy byli bardzo zaskoczeni.
kiedy modlicie się o uzdrowienie, jest to na pewno daniem ogromnej nadziei rodzicom czy dziecku, jeśli jest obok. A co jeśli to uzdrowienie nie następuje od razu? Mówiłaś o towarzyszeniu. Jak towarzyszyć takiemu rodzicowi, nie? Żeby nie pomyślało, nie wiem, Bóg mnie nie kocha, Boga to nie interesuje, że jak nas nie uzdrowił, no to znaczy, że nie ma to dla niego znaczenia.
My staramy się zawsze utrzymywać kontakt z rodzicami. Jeżeli widzimy, że to uzdrowienie na przykład nie przychodzi, to zawsze się modlimy wspólnie. Wspieramy, po prostu jesteśmy. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Wierzymy w to, że no, każda modlitwa przyniesie owoc. I myślę, że ta modlitwa taka wytrwała. Zawsze zachęcamy do tego, żeby trwać, żeby ufać.
Jeszcze jakieś świadectwo chcesz opowiedzieć?
Mieliśmy raz taką sytuację. Rodzice zostawili intencje w skrzynce. Zostawili też kontakt do siebie, więc ja się z nimi skontaktowałam. Zawsze z każdą osobą, która zostawia do siebie kontakt, piszę, żeby też dać taki feedback, że się modlimy, że o nich pamiętamy. I czasami właśnie jak zaczynamy pisać, to też umawiamy się na wspólną modlitwę przy dziecku chorym na przykład. I skontaktowałam się z nimi i tata napisał mi, że dzisiaj właśnie mają mieć tego dnia, w którym ja pisałam, mają mieć kolejne, już chyba trzecie badanie serca. Takie, żeby już konkretnie ustalić termin operacji i ustalić dokładnie, co trzeba zrobić, bo to była taka skomplikowana dosyć wada serca, która była stwierdzona właśnie na wcześniejszych dwóch badaniach. To był wcześniaczek. No i my się spotkaliśmy i okazało się, że w ostatniej chwili to badanie zostało przełożone na następny dzień, więc mieliśmy troszeczkę więcej czasu na to, żeby się wspólnie pomodlić. Pamiętam, że pomodliliśmy się za to dziecko wspólnie, ale też miałam takie poczucie, żeby jeszcze się z rodzicami, żebyśmy się jeszcze spotkali wieczorem w kaplicy po mojej pracy, żeby jeszcze wspólnie się pomodlić. I to był taki bardzo piękny czas, w którym też rodzice oddali swoje życie Jezusowi, wyznając Go swoim Panem i Zbawicielem, no i zawierzając też całą swoją rodzinę Bogu. No i następnego dnia miało być badanie, no i okazało się, że wady serca nie ma. Pamiętam właśnie, jak tata relacjonował mi to, jak się dowiedział o tym, że czekał, że stał przy inkubatorze, modląc się za swojego synka, a pani doktor gdzieś tam z daleka jeszcze na korytarzu zaczęła krzyczeć do niego, że ma dla niego dobre wiadomości i że nie ma żadnej wady serca.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
A powiedz, modlicie się w kaplicy szpitalnej, to znaczy, że tam przychodzą, jakby ci ludzie muszą przyjść, żeby ktoś się za nich pomodlił, czyli to są osoby wierzące.
Tak.
Każdy przyjmuje taką modlitwę, chce, podchodzi do tej modlitwy wstawienniczej.
Mamy takie poczucie, że do modlitwy przychodzi tak około 40-50% osób, które są akurat na mszy, czyli nie wszyscy zostają. Dlaczego? Pewnie trzeba byłoby zapytać ich, ale spotykamy się też z takim zaskoczeniem, zdziwieniem, że mówimy o tym, że Bóg uzdrawia, że mówimy o tym, że modlitwa ma wielką moc, że mówimy o obietnicach Boga, które nam złożył, które mówią, módlcie się jedni za drugich, abyście uzyskali uzdrowienie, że ci, którzy uwierzą, na chorych ręce kłaść będą, a oni odzyskają zdrowie. Niektórzy nawet nigdy nie słyszeli o tym, że jest coś takiego jak modlitwa wstawiennicza, więc my za każdym razem też na ogłoszeniach staramy się troszeczkę powiedzieć o modlitwie wstawienniczej, powiedzieć w ogóle, co to jest i dlaczego tam jesteśmy, żeby zachęcić więcej osób do tego, żeby zostało, bo wierzymy, że Pan Bóg ma przygotowane piękne rzeczy też na ten nasz czas bycia tam. Ale nie wszyscy zostają.
Czy masz potrzebę odreagowania takiej pracy? Mówiłaś sama, że to jest oddział onkologiczny, nie? W szpitalu. Też oddziały psychiatryczne. To wydaje się bardzo trudne. Czy dla ciebie jest trudne?
Mam świadomość tego, że jestem w stanie tam pracować tylko i wyłącznie dzięki łasce, którą mam od Pana Boga. Wiem, że gdyby nie ta łaska i gdyby nie to, że Pan Bóg mnie uzdalnia do bycia w tym miejscu, to pewnie nie byłabym w stanie. bo tak jak mówisz, no to są oddziały bardzo trudne, chyba najtrudniejsze, właśnie oddziały onkologiczne, hematologiczne czy psychiatryczne, na których pracuję. Cieszę się, że mogę tam być, cieszę się, że mogę pracować z tymi dziećmi. Czy potrzebuję odreagować? Myślę, że odreagowuję modlitwą. Gdzieś zawierzając te wszystkie dzieci, z którymi mam kontakt, po prostu Panu Bogu i błogosławiąc je. Nawet, no mówię, ja w pracy, jak jestem na lekcjach, to nie modlę się bezpośrednio za dzieci, bo tutaj też jest ważne, żeby to było wszystko za zgodą rodziców. Więc tak jak wcześniej wspominałam, staram się to rozdzielać. Ale jak wychodzę zawsze z pracy czy z posługi, no to zdecydowanie moim odreagowaniem jest modlitwa.
Twoje spotkanie z żywym Bogiem miało miejsce, jak byłaś w Szwajcarii.
Tak.
W którym to było roku?
W 2019.
Pamiętam, jak mówiłaś, że tam modliłaś się za muzułmankę w pracy.
Tak.
Co to za historia była?
Wiesz co, jak poznałam Pana Boga, doświadczyłam Jego obecności, doświadczyłam Jego miłości, takiego uzdrowienia, to miałam takie głębokie pragnienie, żeby modlić się też za osoby, z którymi pracuję. Nie robiłam tego jakoś tak otwarcie, oznajmiając i w ogóle, że się za nie modlę. Robiłam to zawsze w sercu, bo to było zdecydowanie takie trudne środowisko, jeżeli chodzi o wiarę. I tak, była taka piękna sytuacja. Miałam taką koleżankę w pracy, która bywała bardzo nerwowa, wręcz agresywna. I miałam ją bardzo głęboko tak w sercu i dużo się za nią modliłam. I pamiętam ten moment, w którym wszyscy zauważyli zmianę, łącznie z nią, że coś się zmieniło, że jest zupełnie inna, że nie przeklina, że nie jest agresywna. I ona nawet do mnie mówiła, że ona tego nie rozumie do końca, co się z nią dzieje. Pamiętam, że wtedy wspomniała mi o tym, że się za nią modlę. Ona była bardzo poruszona tym. Pamiętam, że mi podziękowała i też to, co było takie piękne, to jak ktoś zauważał tą jej zmianę, to ona się dzieliła tym: tak, bo za mnie modli się Asia. I stąd ten mój pokój i w ogóle jakaś taka zmiana, nie? I to też było takie piękne, bo ona dzieliła się tym z innymi i inni przychodzili później do mnie i mówiąc: za nią się modlisz, a za nas się nie modlisz. I to było takie ciekawe, także no, w ten sposób gdzieś tam ta Ewangelia się troszeczkę rozszerzyła.
Chyba tam też było jakieś uzdrowienie, nie?
Tak, tak. Właśnie po tej sytuacji przyszła do mnie koleżanka, która miała ogromne bóle karku. Brała, już nie pamiętam, takie bardzo silne leki przeciwbólowe od wielu miesięcy. I pamiętam, że się za nią pomodliłam o uzdrowienie. Była to w ogóle moja pierwsza modlitwa o uzdrowienie, także też się troszeczkę bałam i nie do końca może jeszcze wiedziałam, bo to też były moje początki gdzieś na drodze z Panem Bogiem. I
odważyłaś się.
Tak, odważyłam się. Pamiętam, że w czasie modlitwy naprawdę byłyśmy, i ona, i ja, byłyśmy też tak bardzo poruszone. I do dzisiaj nie zapomnę, jak dostałam od niej rano SMS-a, że ona się obudziła pierwszy raz od kilku miesięcy bez bólu. I to było takie piękne. A to była też taka bardzo osoba ekstrowertyczna, więc ona też zaczęła się tym dzielić w pracy, więc przychodziły też kolejne osoby. I to było też takie niesamowite.
Czułaś, że robisz wtedy taki krok wiary, że naprawdę musisz być odważna, żeby to zrobić? Czy miałaś ten neoficki...
Trochę miałam, tak.
...styl, zapał?
Troszeczkę było tego zapału, aczkolwiek każda modlitwa za kogoś była wtedy dla mnie też takim dużym wyjściem ze strefy komfortu. Tym bardziej, że to były osoby, które nie miały jakiejś, nie wiadomo jakiej, relacji z Panem Bogiem.
A zaraz, przecież one ciebie znały też z poprzedniego życia, że tak
trochę
powiem.
Trochę tak. Więc ogólnie moje takie przebudzenie do wiary było dla osób, z którymi pracowałam, z którymi żyłam, otaczałam się w pracy w Szwajcarii, było bardzo dużym zaskoczeniem, bo oni widzieli tą zmianę.
Jakbyś miała powiedzieć, stara Asia, nowa Asia, porównanie, jaka byłaś, jaka jesteś?
To jest trochę tak, że ja w ogóle zawsze wierzyłam w Pana Boga. Jak ktoś się mnie pytał, czy wierzę, to mówiłam, że tak, tylko że to moje życie tego nie pokazywało. Żyłam tak po prostu, jakby Pana Boga nie było. I to był czas, w którym ja zrezygnowałam z życia z Panem Bogiem, zrezygnowałam z życia też takiego z bycia w kościele na rzecz imprez, na rzecz alkoholu, różnych takich też, myślę, trudnych relacji damsko-męskich. Czyli to była taka bardzo imprezowa Asia, która szukała swojego szczęścia w rzeczach tego świata. Ale w pewnym momencie zorientowałam się, że rzeczy tego świata nie są w stanie wypełnić jakiejś pustki, którą mam w sercu. I choć jakieś szczęście pojawiało się na chwilę, to później znowu była jakaś taka pustka i taki bezsens. Wtedy Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, co ciekawe w ogóle przez internet, którzy mówili mi o Bogu, którego nie znam. O Bogu, z którym można mieć relacje, o Bogu, z którym można rozmawiać, który uzdrawia, który jest Bogiem bliskim. I pamiętam, że wtedy pojawiła się w moim sercu, pojawiło się takie pragnienie, żeby poznać takiego Boga. I zaczęłam wołać do Boga o to, że jeżeli to, co mówią ci ludzie, jest prawdą, to że ja chcę go takiego poznać. A Słowo Boże mówi: wołajcie, odpowiem wam. I Pan Bóg zaczął odpowiadać, zaczął interweniować, przemieniać moje życie, przemieniać przede wszystkim moje serce. I działo się wiele, wiele pięknych rzeczy. Zaczęłam doświadczać tego, że po prostu Bóg jest blisko, że mnie widzi, że mnie kocha, że nie jestem dla Niego tłumem. Myślę, że przyszło wiele pięknych owoców też tego nawrócenia, między innymi taka miłość do Eucharystii, do adoracji. Przyszła też łaska przebaczenia, też takie uzdrowienie wewnętrzne. Doświadczyłam też uzdrowienia zewnętrznego. No, Pan Bóg wywrócił moje życie do góry nogami.
I to się działo wszystko jeszcze w Szwajcarii? Czy
to
jak
się działo jeszcze wszystko w Szwajcarii, tak. Ja w Szwajcarii mieszkałam 8 lat, więc takie nawrócenie, przebudzenie przeszłam w 7 roku mojego bycia w Szwajcarii. I to był też taki czas, w którym ja zaczęłam wołać do Boga o to, aby On mi objawił, jaka jest Jego wola na moje życie, jakie jest moje powołanie. I pamiętam, że mówiłam: Boże, ja zrobię dla Ciebie wszystko, tylko nie każ mi wracać do Polski, bo nie wyobrażałam sobie tego. No, myślałam, że zostanę już do końca w Szwajcarii. Nie planowałam powrotu, nie wyobrażałam sobie po tylu latach bycia w Szwajcarii wrócić tutaj. Przerażały mnie warunki...
Standard życia?
Standard życia, warunki też finansowe. Wiedziałam, ile zarabiają nauczyciele w szkole. Troszeczkę się obawiałam tego. Plus oczywiście wysokie też ceny tutaj w Warszawie. Nie wiedziałam do końca, jak to wszystko będzie. Więc zaczęłam rozeznawać ogólnie. Czułam bardzo mocno, że Pan Bóg zaprasza mnie do tego, żebym wróciła do Polski. Więc zaczęłam to rozeznawać. Pan Bóg też dawał potwierdzenia też przez inne osoby. I podjęłam decyzję, że wrócę. Pomimo, że na początku bardzo się tego obawiałam. Żeby było mało, to jeszcze okazało się, że jest to czas, w którym pojawiła się pandemia, pojawił się COVID, więc nie miałam nawet możliwości, żeby przyjechać do Polski, nie wiem, chociażby na rozmowę kwalifikacyjną, chociażby zobaczyć mieszkanie. I do końca nie wiedziałam, jaki plan ma na to wszystko Pan Bóg, ale zaufałam Mu i powiedziałam, że jeżeli taka jest Jego wola, to ja w to pójdę.
I wtedy rozeznałaś, że twoim miejscem pracy będzie szpital, że tam Bóg cię zaprasza?
To było moje pragnienie. Zawsze o tym marzyłam. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. To gdzieś się pojawiło po drodze. Jak wróciłam ze Szwajcarii, w ogóle też jeszcze może dopowiem, ciekawe było to, że dostałam pracę, dostałam mieszkanie, nie wychodząc w ogóle z domu w Szwajcarii. Także Pan Bóg o wszystko się zatroszczył. I z perspektywy czasu wiem, że to była moja najlepsza decyzja w życiu, którą podjęłam. Jestem Bogu bardzo za to wdzięczna. I też widzę, że Jego plany są dla nas zawsze najlepsze. I w tamtym momencie miałam takie poczucie, że naprawdę rezygnuję z wielu rzeczy. Rezygnuję z jakiegoś tam standardu, rezygnuję z relacji, które miałam w tamtym miejscu, po to, żeby pójść za Jego zaproszeniem, za Jego głosem. i naprawdę nie wiedziałam, jak to się wszystko skończy. Ale to doświadczenie pokazało mi, że Bogu można zaufać, że On się zawsze o nas zatroszczy i że On jest Bogiem hojnym, że jest Bogiem obfitości. Jeżeli tylko pójdziemy za Jego głosem, to On będzie w tym z nami i nas przeprowadzi przez każdą trudność i będzie z nami.
Jaki jest Twój Bóg?
Mój Bóg jest Bogiem obecnym, jest Bogiem bliskim, jest Bogiem, z którym można mieć relacje, jest Bogiem, który chce do mnie, do nas mówić, jest Bogiem obfitości, jest Bogiem, który chce uzdrawiać, jest Bogiem, który z każdego zła wyciągnie dobro, jest Bogiem, który zawsze przychodzi o odpowiedniej porze, jest Bogiem, na którym zawsze można polegać. Jest Bogiem też, który przede wszystkim odpowiada. To mnie też zachwyca w Panu Bogu. To słowo, które jest w Słowie Bożym. Wołajcie do mnie, odpowiem wam. Bardzo tego doświadczam. Nie miałam chyba w życiu modlitwy, na którą Bóg by mi nie odpowiedział.
A jak On się odpowiada?
Przez innych ludzi, przez Słowo Boże, przez owoce moich modlitw, a czasami w sercu na modlitwie, przez pragnienia. To wszystko zależy od tego, jaka to jest modlitwa, nie? I czego dotyczy.
A co byś powiedziała komuś, kto modli, prosi Boga o odpowiedź właśnie, ale nie widzi tej odpowiedzi?
Bądź wytrwały i wołaj nieustannie. Ja wierzę, że naprawdę Bóg chce nam wszystkim odpowiadać. Jeżeli ja nie widzę jakoś długo odpowiedzi, to ja po prostu wiem, że mam wołać dalej i że ta odpowiedź przyjdzie w odpowiednim dla mnie momencie, że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre, wie najlepiej, kiedy mi odpowiedzieć na tą modlitwę.
Dzięki, Asiu, za nasze spotkanie. Dziękuję za podzielenie się Twoim doświadczeniem Pana Boga, Twoim życiem z Nim i tym, co niesiesz, co On niesie przez Ciebie tak naprawdę. Też tak sobie myślę, słuchając Twojej historii, że Bóg honoruje kroki wiary.
Amen, tak jest.
I że to jest trudne, ale warto się tego uczyć albo pozwalać Bogu po prostu, żeby w nas to robił, żeby dawał nam łaskę robienia tych kroków.
Tak, no Pan Bóg błogosławi nasze czyny głównie, bo ciężko jest błogosławić tylko i wyłącznie nasze myśli, więc te kroki wiary i pójście za Jego głosem są po prostu bardzo ważne.
Biorę tę myśl. Dzięki jeszcze raz.
Ja również dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam się troszeczkę podzielić swoim doświadczeniem.
I że się odważyłaś, bo wiem, że to było bardzo trudne dla Ciebie.
Tak, to prawda.
Rozmawiałam dzisiaj z Asią Rezmerowską, nauczycielką w szkole podstawowej prywatnej i przyszpitalnej w Warszawie.
Nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.